Dzień dobry. Möchte euch alle herzlich begrüßen.
Serdecznie was wszystkich witam.
Das ist leider das einzige polnische Wort, das ich gelernt habe.
Niestety to jest jedyne tylko jedyny zwrot, który się nauczyłem z polskiego.
Ich bin zum ersten Mal in einer Versammlung in Polen.
Jestem po raz pierwszy w jednym ze zgromadzeń w Polsce.
Ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht.
Ja was nie znam również i też wy nie znacie mnie.
Darf mich deshalb ganz kurz vorstellen.
Wybaczcie, że krótko się przedstawię wam.
Ich heiße Ernst August Bremiker.
Nazywam się Ernst August Bremiker.
Ich komme aus der Versammlung in Volmarstein in Westfalen.
I pochodzę ze zgromadzenia Volmarstein. Miejscowość ta jest w Westfalii, w Niemczech.
Und ich möchte euch zuerst herzliche Grüße bestellen von den Geschwistern aus Volmarstein.
I na samym początku chciałbym wam przekazać serdeczne pozdrowienia od wszystkich wierzących ze zboru Volmarstein.
Weil wir heute Nachmittag über die Ehe nachdenken wollen, habe ich meine Frau mitgebracht.
Ponieważ dzisiaj po południu mamy zastanawiać się nad tematem małżeństwa, to zabrałem ze sobą również moją małżonkę.
Wir beiden sind seit 35 Jahren verheiratet.
My dwoje jesteśmy już od 35 lat w związku małżeńskim.
Und wir haben 5 Kinder.
I mamy teraz 5 dzieci i 13 wnucząt.
Der Herr hat uns reichlich gesegnet.
I Pan nas obficie pobłogosławił.
Wenn ich etwas über die Ehe sage, dann nicht weil ich in meiner Ehe alles richtig gemacht habe.
Jeśli chciałbym wam teraz mówić o małżeństwie, to nie z tego powodu, że ja w swoim małżeństwie zawsze wszystko dobrze, właściwie wykonywałem.
Im Gegenteil, ich habe viele Fehler gemacht, aber wir versuchen alle aus Fehlern zu lernen.
Przeciwnie, wręcz zrobiłem bardzo dużo błędów, ale wszyscy powinniśmy próbować uczyć się na swoich błędach.
Ich freue mich, so viele Geschwister hier zu sehen.
I cieszę się bardzo, że tak wiele wierzących mogę tutaj spotkać.
Ich sehe viele, die wahrscheinlich verheiratet sind.
I widzę również wielu takich, którzy również też i są w związkach małżeńskich.
Und für Verheiratete ist unser Thema natürlich besonders wichtig.
A dla wszystkich, którzy są w małżeństwach, to nasz temat dzisiejszy jest szczególnie ważny.
Ich sehe junge Leute, die noch nicht verheiratet sind.
Również widzę wiele młodych ludzi, którzy nie są w związku małżeńskim.
Und für die jungen Leute ist das Thema auch sehr wichtig.
I również stwierdzam, że dla młodych ludzi ten temat jest też bardzo ważnym.
Ihr möchtet vielleicht einmal heiraten und deshalb ist es gut, sich früh mit diesem Thema zu beschäftigen.
Bo z pewnością też chętnie chcielibyście zawrzeć związek małżeński i dlatego jest to bardzo dobre, jeżeli zapragniecie we wczesnych latach się tym tematem zajmować.
Aber hier sind sicher auch ältere, die nicht oder nicht mehr verheiratet sind.
Ale też i z pewnością jest wśród nas wielu takich, którzy są w starszym wieku. Którzy nie zawarli związków, albo już są w stanie wzdowieństwa i właśnie też i do nich chciałbym skierować też moje słowa. Chciałbym wam postawić najpierw pytanie.
Muss man verheiratet sein, um glücklich zu sein?
Czy człowiek musi być w związku małżeńskim, aby być szczęśliwym?
Und die Antwort lautet, nein, man muss nicht verheiratet sein, um glücklich zu sein.
I odpowiedź brzmi, nie, nie trzeba być w związku małżeńskim, aby być na ziemi szczęśliwym.
Die Ehe ist eine wunderbare Gabe Gottes, das stimmt.
Tak, zgadza się, że małżeństwo jest cudownym darem Bożym dla nas ludzi. Ale również też i Bóg daruje tym ludziom, którzy nie są w związkach małżeńskich, życie, które jest pełnią życia.
Der Apostel Paulus war nicht verheiratet und hat doch manches über die Ehe gesagt.
Apostoł Paweł też nie był w związku małżeńskim, a jednak w słowie czytamy wiele rzeczy, które on wypowiedział na temat małżeństwa.
Deshalb sollten auch nicht verheiratete gut aufpassen heute Nachmittag, weil sie verheirateten vielleicht helfen können.
I dlatego też i ci, którzy nie są w związku małżeńskim, powinni dzisiejszego wieczoru dobrze się przysłuchiwać, bo być może będą mogli kiedyś w przyszłości tym, którzy są w związkach małżeńskich, pomóc w ich problemach. I dzisiejszego popołudnia chciałbym rozpocząć jednym wierszem z listu Jakuba. Czytamy z listu Jakuba z pierwszego rozdziału, 16 i 17 wiersz. List Jakuba, pierwszy rozdział, 16, 17 wiersz. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
Jakobus sagt, jede gute Gabe kommt von Gott.
Jakub tutaj powiedział, że każdy dobry dar pochodzi od Boga.
Dazu gehört auch die Ehe.
Do tego również należy instytucja małżeństwa.
Die Ehe ist eine gute Gabe von Gott.
Małżeństwo jest właśnie takim dobrym darem od Boga.
Die Ehe war eine Idee Gottes, nicht eine Idee der Menschen.
Bo małżeństwo to był pomysł Boży, a nie pomysł ludzi.
Was tun wir mit einer Gabe, die Gott uns gibt?
A co robimy z darem, który dał nam Bóg?
Erstens, wir sind dankbar dafür.
Po pierwsze, musimy być za to wdzięczni.
Und ich möchte allen, die verheiratet sind, die Frage stellen, seid ihr dankbar für euren Ehepartner?
I teraz muszę postawić wszystkim tym, którzy są w związku małżeńskim, pytanie, czy jesteście wdzięczni Bogu za swojego partnera małżeńskiego?
Dein Mann, deine Frau ist eine Gabe, die Gott dir gegeben hat.
Bo twój mąż i twoja żona są darem Bożym, który tobie dał Bóg.
Sei dankbar für diese Gabe.
I dlatego bądź wdzięczny za ten dar.
Wem sagst du, dass du dankbar bist für deinen Ehepartner?
Komu to mówisz, że jesteś wdzięczny za swojego partnera małżeńskiego?
Du sagst es Gott im Gebet.
Może to mówisz Bogu w twojej modlitwie?
Ich möchte dich fragen, wann hast du zum letzten Mal Gott für deine Frau und deinen Mann gedankt?
To chciałbym ci postawić pytanie, kiedy po raz ostatni Bogu dziękowałeś w modlitwie za twojego partnera małżeńskiego?
Oder wann hast du dich vielleicht zum letzten Mal bei Gott beklagt über deinen Ehepartner?
Albo może przypominasz sobie, kiedy po raz ostatni narzekałeś przed Bogiem na swojego partnera małżeńskiego?
Es hilft schon eine ganze Menge, um glücklich in der Ehe zu sein, wenn wir dankbare Herzen haben.
O, bardzo nam to pomoże w życiu małżeńskim, jeżeli będziemy mieli w tym względzie wdzięczne serca do Boga. Ale również ty możesz powiedzieć swojemu małżonkowi albo swojej żonie, że ty jesteś Bogu wdzięczny za to, że oni są twoimi partnerami małżeńskimi.
Dankbare Menschen sind in der Regel glückliche Menschen.
Dlatego, że wdzięczni ludzie to z reguły ludzie bardziej szczęśliwi.
Das ist das erste, was wir heute Nachmittag lernen wollen, dankbar zu sein für unseren Ehepartner.
I to jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj wieczorem powinniśmy się nauczyć, żebyśmy byli właśnie wdzięczni za partnera małżeńskiego.
Aber es gibt noch ein zweites, was sehr wichtig ist.
Ale jest jeszcze druga rzecz, która jest bardzo ważna.
Wenn Gott uns etwas in die Hand gibt, sollen wir damit verantwortungsbewusst umgehen.
Jeżeli Bóg nam daruje pewną rzecz do naszych rąk, to powinniśmy być też i świadomi tego, że w odpowiedzialny sposób musimy się z tą rzeczą obchodzić.
Wir Wir können eine Gabe Gottes zum Guten gebrauchen oder wir können sie auch missbrauchen.
Dlatego też we wszystkich rzeczach, które otrzymujemy od Boga, możemy je używać ku dobremu, ale również możemy też ich nadużywać.
Das ist mit jeder Gabe Gottes so.
Z każdym darem Bożym sprawa tak wygląda.
Denken wir zum Beispiel, dass Gott uns zu essen und zu trinken gibt.
Pomyślmy na przykład na ten temat, że Bóg nam daje nasz codzienny pokarm do spożycia i do picia. To jest też dar Boży i każdego dnia powinniśmy z wdzięcznością i z radością przyjmować pokarm.
Ale możemy tę gabę też missbrauchen und zu viel essen und zu viel trinken.
Ale możemy ten dar Boży również też i nadużywać, gdy będziemy za dużo jedli i za dużo pili.
Damit wir mit der Ehe richtig umgehen, hat Gott uns eine Gebrauchsanweisung gegeben.
Abyśmy potrafili się obchodzić z instytucją małżeństwa we właściwy sposób, to Bóg darował nam w swoim słowie odpowiednią instrukcję użytkowania.
Diese Gebrauchsanweisung ist die Bibel.
I tą instrukcją użytkowania jest cała Biblia.
Gott belehrt uns in der Bibel über die Ehe.
Bo to Bóg w nas właśnie poucza w Biblii na temat małżeństwa.
Gott gibt uns Beispiele in der Bibel über gute und schlechte Ehen.
Bóg daje nam również też i przykłady w Biblii dobrych i złych małżeństw.
Und es ist wichtig, dass wir diese Gebrauchsanweisung Gottes zur Kenntnis nehmen.
I jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy też i przyjęli do wiadomości tą instrukcję użytkowania, jaką nam daje Bóg.
Diese Gebrauchsanweisung ist sehr alt, aber immer noch aktuell.
Ta instrukcja jest bardzo stara, ale po dziś dzień dalej aktualna.
Wenn man diese Gebrauchsanweisung beachtet, ist man glücklich.
Jeżeli będziemy zwracali na uwagę na wskazówki zawarte w tej instrukcji, wtedy będziemy szczęśliwi.
Wenn man sie an die Seite legt, geht es schnell schief.
Ale gdy odłożymy Biblię na bok, to będzie w naszym małżeństwie się źle działo.
Viele Menschen in dieser Welt haben diese gute Gebrauchsanweisung Gottes auf den Abfall geworfen.
Wielu ludzi z tego świata tę dobrą instrukcję użytkowania małżeństwa odłożyło, można powiedzieć, do śmietnika.
Was ist die Folge davon?
Jakie są następstwa tego?
Viele Ehen in dieser Welt werden geschieden.
Wiele małżeństw w tym świecie kończy się rozwodem.
Die Scheidungsraten steigen in allen Ländern in Europa.
I te procentualne, procentowe stawki rozwodów w stosunku do zawieranych małżeństw z roku na rok się zwiększają i to w każdym kraju.
Und auch christliche Ehen machen leider keine Ausnahme.
I niestety, musimy też i to przyznać, że chrześcijańskie małżeństwa tutaj nie robią wyjątku.
Die Menschen heute lehren uns über die Ehe etwas anderes, als was in der Bibel steht.
A też z tego powodu, że ludzie ze świata uczą nas na temat małżeństwa całkiem inaczej, niż jest to napisane w Biblii.
Menschen leben zusammen ohne verheiratet zu sein.
Bo wielu ludzi też w tym świecie żyje razem ze sobą, nie zawierając oficjalnych związków.
Und wir als Gläubige müssen aufpassen, dass wir von dem Zeitgeist nicht weggerissen werden.
A my jako ludzie wierzący powinniśmy bardzo na to uważać, abyśmy nie byli porwani przez ducha tego czasów.
Wir älteren haben die Verantwortung, den jungen Leuten zu sagen, was die Bibel über die Ehe lehrt.
A my starsi mamy obowiązek, abyśmy młodszych ciągle na nowo pouczali, co na temat małżeństwa jest napisane w Biblii.
Unsere jungen Leute werden in einer schwierigen Zeit groß und brauchen unsere Hilfe besonders.
I nasi młodzi ludzie dorastają w bardzo trudnych okolicznościach dzisiejszych czasów i dlatego oni potrzebują naszej pomocy.
Die Ehe ist eine Gabe Gottes.
Małżeństwo jest darem Bożym.
Die Ehe ist eine der ältesten Gaben Gottes.
Małżeństwo jest tym najstarszym darem Bożym.
Sie stammt aus der Zeit des Paradieses.
Ono pochodzi jeszcze z czasów raju.
6000 Jahre alt.
Czyli około 6000 lat temu.
Gott hat Adam und Eva zusammengeführt.
To w tym czasie mniej więcej Bóg przyprowadził Ewę do Adama.
Im Paradies waren Adam und Eva nur glücklich.
I w raju Adam i Ewa byli zawsze szczęśliwi.
Dann kam die Sünde in die Welt.
Ale potem pojawił się na świecie grzech.
Und die Sünde belastet die Ehe.
I również ten grzech obciążył instytucję małżeństwa.
Und trotzdem hat Gott seine Gedanken über die Ehe nicht aufgegeben.
A pomimo tego Bóg nie zrezygnował z tych własnych myśli dotyczących małżeństwa.
Die alten Gedanken Gottes über die Ehe sind immer noch gültig.
Te stare postanowienia Boże dotyczące małżeństwa po dziś dzień dalej są obowiązujące.
Und trotz der Sünde können wir in der Ehe immer noch glücklich sein.
I my pomimo grzechu dalej w małżeństwach możemy być ludźmi szczęśliwymi.
Ein altes Ehepaar in Deutschland ist über 60 Jahre verheiratet.
Pewne stare małżeństwo w Niemczech już ponad 60 lat jest w związku małżeńskim. I ten brat kiedyś powiedział, że każdy dzień z mojego życia był coraz to piękniejszy niż dzień poprzedni. Ponad 60 lat w związku małżeńskim, a dalej szczęśliwi.
Man kann die Ehe vergleichen mit einer Reise mit der Eisenbahn.
Można małżeństwo porównać do podróży koleją.
Vor vielen Jahrzehnten gab es in der Eisenbahn drei Klassen, wo man reisen konnte.
Przed wieloma dziesiątkami lat na kolei były trzy klasy, w których można było podróżować.
Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse.
Pierwsza, druga i trzecia klasa wagonów.
Ein junger Mann, der heiratete, bekam von seinem Vater folgenden Rat.
I pewien młody brat, który dopiero co zawarł związek małżeński, otrzymał taką radę.
Er sagte: Mein Sohn, sieh zu, dass du immer in der ersten Eheklasse reisest.
I to powiedział do niego jego własny ojciec: Synu mój, ty zawsze zwracaj uwagę na to, abyś podróżował w małżeństwie pierwszą klasą.
Warum das?
Dlaczego tak?
In der dritten Klasse lebt man gegeneinander.
W trzeciej klasie te stosunki są przeciwko sobie.
Und wenn man gegeneinander lebt, ist man entweder unglücklich oder die Ehe geht kaputt.
Jeżeli się ciągle wzajemnie ścieracie, to albo się jest ciągle nieszczęśliwym, albo się doprowadza do rozwiązania małżeństwa.
In der zweiten Klasse lebt man nebeneinander.
W drugiej klasie żyje się obok siebie w małżeństwie.
Man streitet sich nicht.
Wprawdzie nie kłócimy się,
aber man geht sich möglichst aus dem Weg.
Tylko po prostu schodzimy jeden drugiemu z drogi.
Jeder lebt sein Leben und respektiert den anderen.
Każdy żyje swoim własnym trybem życia, przy tym również respektuje tryb życia drugiego.
So funktionieren leider viele Ehen.
Niestety, ale wiele małżeństw w ten sposób funkcjonuje.
Nebeneinander.
Obok siebie.
In der ersten Klasse lebt man miteinander und füreinander.
Ale w pierwszej klasie żyjemy ze sobą i dla siebie ciągle.
Und das ist der Schlüssel für eine glückliche Ehe. Miteinander, füreinander.
I to jest właśnie klucz dla spełnienia pragnienia szczęśliwego małżeństwa, to znaczy dla siebie i razem ze sobą.
Gott hat die Ehe gegeben, damit wir miteinander und füreinander leben und glücklich sind.
To Bóg nam darował po to małżeństwo, abyśmy razem ze sobą żyli, dla siebie byli.
Gott möchte uns als Ehepaare segnen.
Bo Bóg chce nas błogosławić jako pary małżeńskie.
Er möchte die Kinder segnen, die aus einer Ehe hervorkommen.
On chce również błogosławić dzieci, które z małżeństwa powstaną.
Er möchte durch unsere Ehe die Geschwister in der örtlichen Versammlung segnen.
On również przez nasze małżeństwa chce błogosławić wszystkich wierzących w miejscowych zborach.
Und als Ehepaare dürfen wir auch ein Segen sein für verlorene Menschen und ein Zeugnis.
I również jako te pary małżeńskie możemy być świadectwem i błogosławieństwem dla ginącego wokoło nas świata.
Wir wollen jetzt in das erste Buch Mose gehen, Kapitel 1 und 2.
Ale teraz przejdźmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, do pierwszego i do drugiego rozdziału.
Und wir möchten gerne einige Grundsätze über die Ehe sehen, die Gott in die Schöpfung gelegt hat.
I chcielibyśmy przyjrzeć się kilku zasadom, które Bóg już w trakcie stworzenia włożył w instytucję małżeństwa.
Das heißt, wir wollen jetzt in dem ersten Vortrag ein wenig über die Grundlagen der Ehe nachdenken.
To wszystko oznacza, że w czasie tego pierwszego wykładu chcielibyśmy porozmyślać na temat podstaw, zasad małżeństwa.
Und dabei möchten wir trotzdem praktisch sein.
Ale oczywiście równolegle chcielibyśmy wypełnić go praktycznymi wskazówkami.
Und im zweiten Vortrag werden wir ins Neue Testament gehen und in die Briefe schauen, was Gott über die Ehe dort zu sagen hat.
A w drugiej godzinie wykładu chcielibyśmy spojrzeć do nowotestamentowych listów, aby dowiedzieć się, co w nich Bóg nam mówi na temat małżeństwa.
Wir lesen jetzt zuerst aus 1. Mose 1.
I przeczytamy z pierwszej Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału,
Vers 27 und erste Hälfte 28.
Wiersz 27 i pierwszą połowę 28. Przeczytamy całe dwa wiersze. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi.
Das erste, was wir hier lernen, ist, dass Gott unser Schöpfer ist.
Pierwszą rzecz, jaką możemy tutaj zauważyć, to to, że Bóg jest naszym Stwórcą.
Es ist wichtig, dass wir das festhalten auch für unsere Ehen.
Jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy się tego mocno trzymali również w temacie naszych małżeństw.
Wir Menschen sind kein Produkt des Zufalls.
My ludzie nie jesteśmy produktem przypadku.
Die Evolution ist eine Lüge.
A cała nauka ewolucji jest kłamstwem.
Gott hat uns geschaffen.
Bóg nas stworzył.
So wie du bist, hat Gott dich geschaffen.
Takim, jakim ty jesteś, to takim właśnie cię Bóg stworzył.
So wie ich bin, hat Gott mich geschaffen.
Takim, jakim ja jestem, to mnie Bóg stworzył.
Die Bibel gebraucht zwei Ausdrücke, um Gott als Schöpfer zu beschreiben.
Biblia używa dwóch wyrazów, określeń Boga Stworzyciela.
Gott hat geschaffen und Gott hat gebildet oder gebaut.
I mówi na ten temat tak: Bóg stworzył, ale również też używa zwrotu Bóg ukształtował.
Wenn es heißt, Gott hat geschaffen, dann sehen wir seine Allmacht.
Jeżeli Biblia mówi w miejscu pewnego wiersza, że Bóg stworzył, to to miejsce ma wykładnię taką, że tu mowa jest o Bogu, który jest wszechmogący.
Nur Gott kann aus nichts heraus etwas schaffen.
Tylko Bóg może stworzyć coś z niczego.
Wenn Gott uns bildet,
a jeśli Bóg nas kształtuje,
dann sehen wir seine Schöpferweisheit.
to wtedy w tym wierszu oglądamy jego mądrość jako stwórcy.
Gott hat uns in seiner Allmacht und in seiner Weisheit geschaffen.
A więc Bóg nas stworzył w swojej wszechmocy, jak również w swojej mądrości.
Gott wusste genau, was er machte, als er uns Menschen ins Dasein gerufen hat.
Bóg wiedział dokładnie, co czyni, gdy nas powoływał jako ludzi do istnienia.
Lasst uns nie vergessen, unser Ehepartner ist ein Geschöpf Gottes.
I dlatego nigdy o tym nie zapominajmy, że nasz partner małżeński jest stworzeniem Bożym.
Das ist schon Grund genug, unseren Ehepartner zu ehren, weil wir ein Geschöpf Gottes ehren sollen.
A to już jest wystarczający powód do tego, abyśmy naszego partnera małżeńskiego w odpowiedni sposób uczcili, tylko z tego powodu, że on jest stworzeniem Bożym.
Also, der erste punkt, Gott ist der Schöpfer.
A więc pierwszy punkt dotyczy tematu Bóg jest twórcą.
Der zweite punkt, Gott hat uns unterschiedlich gemacht, Mann und Frau.
Drugi punkt dotyczy tego tematu, że Bóg nas w różnorodny sposób uczynił, mężczyznę i kobietę.
Es ist natürlich wahr, dass jeder Mensch anders ist als der andere Mensch.
Naturalnie to również jest prawdą, że każdy człowiek różni się trochę od drugiego człowieka.
Aber es ist auch wahr, dass Gott die Männer anders gemacht hat als die Frauen.
Ale zasadniczą prawdą jest to, że Bóg inaczej ukształtował ludzi niż, przepraszam, mężczyzn niż kobiety.
Gott hat uns männlich gemacht und weiblich gemacht.
To Bóg uczynił nas mężczyzn i nas kobiety.
Männer sind nun mal anders als Frauen und Frauen sind anders als Männer.
Czyli mężczyźni są wyglądający z istoty swojej również innymi istotami niż kobiety.
Wenn man verheiratet ist, merkt man das schnell.
Jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim, to bardzo szybko to zauważymy.
Aber wenn man noch nicht verheiratet ist, sollte man das auch wissen.
Ale kto jeszcze nie jest w związku małżeńskim, to już teraz powinien o tym wiedzieć.
Wer heiratet ohne daran zu denken, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, bekommt schnell Probleme.
Bo kto wstępuje w związek małżeński, nie biorąc tego pod uwagę, że mężczyzna różni się od kobiety, to od razu wprawia siebie samego w problemy.
Damit hier kein Missverständnis aufkommt, möchte ich Folgendes ergänzen.
Aby nie powstało z tego powodu jakiekolwiek nieporozumienie, to chciałbym jeszcze uzupełnić następująco.
Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig.
Mężczyzna i kobieta są jednakowo warci przed Bogiem, mają tą samą wartość, ale nie są jednakowi w stosunku do siebie.
Es wird manchmal gesagt, dass der Apostel Paulus die Frauen nicht leiden mochte.
Jest czasami takie zdanie wypowiadane, że apostoł Paweł nie lubiał kobiet.
Aber das stimmt nicht.
Ale to w ogóle się nie zgadza.
Paulus wusste, dass Mann und Frau gleichwertig vor Gott sind.
Paweł doskonale o tym wiedział, że mężczyzna i kobieta przed Bogiem są jednakowo warci tego.
Aber Paulus wusste, dass Mann und Frau unterschiedlich im Wesen sind.
Ale Paweł również dobrze o tym wiedział, że mężczyzna i kobieta mają różniącą się między sobą wewnętrzną istotę.
Ich gebrauche mal einen Vergleich aus der modernen Welt.
Użyję teraz przykładu z nowoczesnego świata.
Dann verstehen die jungen Leute sofort, was gemeint ist.
To myślę, że wtedy natychmiast młodzi ludzie to zrozumieją, co mam na myśli.
Gott hat den Männern und den Frauen eine unterschiedliche Software gegeben.
Bóg nam, mężczyznom i kobietom, wgrał całkowicie inny program.
Wir funktionieren unterschiedlich.
I na podstawie tego software'u całkowicie inaczej funkcjonujemy.
Und das macht übrigens eine Ehe sehr interessant.
Ale tak poza tym, to trzeba stwierdzić, że to właśnie z tego powodu Małżeństwa są tak bardzo interesującą rzeczą.
Du musst nämlich nicht nur deine eigene Software kennen, sondern du musst auch die andere kennenlernen.
Dlatego ty nie tylko musisz poznać swoje własne oprogramowanie, ale również oprogramowanie twojego małżonka.
Und das kann durchaus sehr interessant sein.
I te poznawanie tego może być bardzo interesującą rzeczą.
Wo liegen nun die Unterschiede zwischen Mann und Frau?
A więc w czym zawarte są różnice pomiędzy mężczyzną a kobietą?
Nun, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper.
Tak, człowiek składa się z ducha, duszy i ciała.
Dass Mann und Frau körperlich unterschiedlich sind, das weiß jeder.
To, że mężczyzna i kobieta różnią się pod względem budowy ciała, to każdy wie.
Trotzdem möchten manche Frauen aussehen wie ein Mann und manche Männer aussehen wie eine Frau.
A jednak pomimo tego widzimy to wyraźnie, że niektóre kobiety chcą wyglądać tak jak mężczyzna, a niektórzy mężczyźni chcą wyglądać tak jak kobieta.
Das ist schon komisch.
To już jest godne śmiechu.
Davon sollten wir uns nicht anstecken lassen.
I w żadnym bądź razie nie powinniśmy się dać zarazić tego rodzaju rzeczom.
Ich freue mich, heute Nachmittag Männer zu sehen, die wie Männer aussehen und Frauen, die wie Frauen aussehen.
Cieszę się z tego bardzo, że dzisiaj po południu widzę mężczyzn, którzy wyglądają jak mężczyźni i kobiety, które wyglądają jak kobiety.
Aber Mann und Frau sind nicht nur körperlich unterschiedlich, sondern auch geistig und seelisch.
Ale również też i mężczyzna i kobieta nie tylko różnią się pod względem budowy ciała, ale również pod względem ducha i duszy.
Wie hat Gott denn den Mann geschaffen?
A więc w jaki sposób Bóg stworzył mężczyznę?
Er hat uns Männer aus dem Staub der Erde geschaffen.
On nas stworzył mężczyzn z prochu tej ziemi.
Und wie hat Gott die Frau geschaffen?
A w jaki sposób Bóg stworzył kobiety?
Aus der Rippe von Adam.
Z żebra Adama.
Und die Rippe ist nah am Herzen.
A to żebro jest blisko serca.
Gott in seiner Weisheit hat die Frau nicht aus den Füßen von Adam geschaffen.
Bóg w swojej mądrości nie stworzył Ewy z stóp Adama.
Und wir haben kein Recht auf unsere Frauen zu treten.
I dlatego nie mamy żadnego prawa, aby stąpać po naszych żonach.
Aber Gott hat die Frau auch nicht aus dem Kopf von Adam geschaffen.
Ale Bóg również też i nie stworzył Ewy z głowy Adama.
Frau soll nicht das Haupt der Ehe sein, sondern der Mann.
A więc to oznacza, że też i kobieta, czyli żona, nie powinna być głową w rodzinie, tylko mężczyzna.
Das sind einfache Belehrungen, die wir schon sofort aus solchen Versen entnehmen können.
To są takie bardzo proste pouczenia, które z tych wierszy natychmiast możemy odebrać dla siebie.
Der Mann aus dem Staub gemacht ist normalerweise eher rational.
I też mężczyzna, który został stworzony z prochu ziemi, jest bardziej w swoim myśleniu człowiekiem racjonalnym.
Die Frau aus der Rippe oder dem Herzen gemacht ist normalerweise viel emotionaler.
A kobieta, która stworzona jest z tego żebra, czyli blisko serca, jest w swojej istocie bardziej istotą emocjonalną.
Möchte noch mal ein Beispiel gebrauchen.
I jeszcze jeden przykład chciałbym w tym względzie przytoczyć.
Ich möchte einen Mann vergleichen mit einer Kommode.
Chciałbym mężczyznę przyrównać do komody, czyli szafka ze szufladami.
Und ich möchte die Frau vergleichen mit einem Wandschrank.
A kobietę chciałbym przyrównać do meblościanki.
Warum das?
Dlaczego akurat tak?
Eine Kommode hat viele Schubladen, die man auf und zu machen kann.
Komoda ma zwykle wiele szuflad, które można otwierać i zamykać.
Ein Wandschrank hat eine Öffnung, man kann den ganzen Schrank aufmachen oder zumachen.
A może nie meblościanka, ale szafa ma jedne duże drzwi, które można otworzyć, a potem zamykać.
Wisst ihr, die meisten Männer haben solche einzelnen Schubladen, die man auf und zumachen kann.
Tak, większość właśnie mężczyzn ma w sobie takich wiele pojedynczych szuflad, które można otwierać i zamykać.
Da ist die Schublade Beruf, die machst du morgens auf und nachmittags wieder zu.
Na przykład taka szuflada, która ma napis życie zawodowe. Rano się otwiera, po południu się zamyka. A potem następna szuflada, która ma napis czas wolny. W pewnym okresie dnia jest otwierana, a potem zamykana. I potem jest szuflada, która ma napis seksualność. Tą szufladę też mężczyzna otwiera, a potem zamyka. Umiłowani wszyscy bracia, nasze żony nie mają takich szuflad. Kobieta wszystko widzi razem połączone. Dlatego też i kobiety bardzo często nie są tak strukturalnie poukładane jak my mężczyźni. Ja oczywiście wiem, że też i są w tym względzie wyjątki. Ale generalnie trzeba to stwierdzić, że kobieta widzi wszystkie rzeczy naszego życia, wszystkie razem w całości, zmieszane ze sobą. Teraz przytoczę przykład z naszego codziennego życia. Niestety zdarzyło się, że pokłóciłeś się dzisiaj po południu ze swoją żoną. I twoja żona czuje się bardzo urażona. Wieczorem ty przeprosisz twoją żonę. Wtedy dla ciebie ta sprawa jako dla mężczyzny jest już zakończona. Ta szuflada jest zamknięta. I chciałbyś się od zaraz poświęcić tym bardziej interesującym sprawom życia małżeńskiego. Ale natychmiast zauważasz, że sprawa kłótni u twojej żony dawno jeszcze się nie zakończyła. Ty mówisz, przecież cię przeprosiłem, dla mnie sprawa jest zakończona. Owszem, kobieta przyjmuje te przeprosiny, ale u niej niestety to ta sprawa wymaga trochę czasu, zanim całe skrzydło tej szafy się domknie. A więc po pierwsze musimy wszyscy wiedzieć o tym, że jesteśmy różnorodni. Bo jak tego nie będziemy wiedzieć, to popełniamy wiele błędów. O, w przypadku Adama jest napisane w Słowie Bożym, że on poznał swoją żonę. To wcale nie oznacza tylko tego, że oni zeszli się ze sobą razem, aby spłodzić dziecko.
Sondern seinen Ehepartner zu erkennen bedeutet seine Software kennenzulernen und zu verstehen.
Ale to słowo ma na myśli właśnie, że poznał żonę swoją, to znaczy, że on jako mężczyzna poznał oprogramowanie swojej żony. Chciałbym przedstawić jeszcze trzeci punkt. I w tym celu proszę przeczytajmy z drugiego rozdziału, wiersz 18. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 18 wiersz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I jeszcze 22 wiersz z tego samego drugiego rozdziału. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. To są dwa wiersze, które szczególnie są obowiązujące dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie wstąpili w związek małżeński.
Der dritte Punkt ist dieser: Gott kennt den Wunsch nach einem Ehepartner.
A trzeci punkt ma właśnie ten tytuł, że Bóg zna twoje życzenie posiadania partnera małżeńskiego.
Gott hat gemerkt, dass dem Adam etwas gefehlt hat.
Bóg to zauważył, że brakowało czegoś Adamowi.
Und er macht ihm die Eva.
I dlatego uczynił dla niego Ewę.
Er brachte Eva zu dem Menschen, haben wir gelesen.
Myśmy to przeczytali, że on przyprowadził Ewę do człowieka.
Wo kommt unser Ehepartner her?
Skąd pochodzi nasz partner małżeński?
Immer noch von Gott.
Zawsze od Boga.
Gott kennt den Wunsch nach einem Ehepartner und er weiß den richtigen für dich.
Bóg zna twoje skryte pragnienie, aby posiadać partnera małżeńskiego, i on właśnie zna drogę, na której możesz dojść do tego partnera małżeńskiego.
Vielleicht sagst du jetzt, aber es ist noch nie ein Zettel vom Himmel gefallen, wo der Name meines Ehepartners draufsteht.
A może ty odpowiesz teraz, jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby spadła z nieba przed moimi stopami kartka z imieniem, nazwiskiem mojej przyszłej partnerki małżeńskiej.
Nein, ein solcher Zettel fällt auch nicht vom Himmel.
Nie, nigdy taka kartka z nieba nie spadnie.
Gott gibt den Ehepartner, das stimmt.
Bóg daje partnera małżeńskiego. Tak, to się zgadza.
Das ist die Gnade Gottes.
To jest objaw łaski Bożej.
Aber wir haben auch eine Verantwortung dabei.
Ale my również mamy w tym względzie odpowiedzialność.
Wir müssen trotzdem suchen.
My pomimo tego musimy poszukiwać.
Wir können uns nicht tatenlos hinsetzen und gar nichts tun.
I nie możemy sobie po prostu bezczynnie rozsiąść się w fotelu i niczego nie czynić.
Das Buch der Sprüche spricht von Männern, die eine Frau gefunden haben und von Frauen, die einen Mann gefunden haben.
Księga Przypowieści mówi dokładnie o mężach takich, którzy znaleźli żonę, jak również mówi dokładnie o żonach takich, które znalazły męża.
Nun, wenn man etwas gefunden hat, muss man es vorher gesucht haben.
A z tego jest prosty wniosek, jeśli ktoś coś znalazł, to znaczy, że wcześniej musiał tego szukać.
Diese beiden Dinge gehören zusammen. Gott gibt und wir suchen.
Te dwie rzeczy są ze sobą nierozdzielne. Bóg daje, ale i my szukamy.
Ich möchte meinen lieben jungen Freunden etwas Wichtiges sagen.
I chciałbym teraz powiedzieć słowa skierowane do naszych młodych przyjaciół.
Sucht nie nach einem Ehepartner, den Gott euch nicht geben möchte.
Nigdy nie szukaj takiego partnera małżeńskiego, którego Bóg tobie nie chce dać.
Und es gibt ein Punkt, den Gott niemals haben will.
Bo jest taki jeden punkt, którego Bóg w żadnym wypadku nigdy by sobie nie życzył.
Gott wird euch niemals einen ungläubigen Ehepartner geben.
Bóg nigdy nie będzie chciał dać wam partnera małżeńskiego niewierzącego.
Gott bringt nie einen Ungläubigen mit einem Gläubigen in der Ehe zusammen.
Bóg nigdy z własnej inicjatywy nie połączy w małżeństwo dwóch ludzi, którzy jedno będzie niewierzące, drugie wierzące.
Nie tut Gott das.
Nigdy, nigdy. Nigdy Bóg czegoś takiego nie uczyni.
Beschäftigt euch nie mit dem Gedanken, einen Ungläubigen zu heiraten.
Nigdy nie zajmujcie się myślami, aby posiąść partnera małżeńskiego, który nie jest wierzącym.
Es gibt viele andere Punkte, aber darauf können wir jetzt nicht weiter eingehen.
Jest oczywiście wiele innych punktów, ale w tym momencie nie będziemy je poruszać.
Wir kommen zum vierten Punkt.
Przejdziemy teraz do czwartego punktu i w tym celu przeczytamy wiersze 24 i 25 z tego drugiego rozdziału. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
Der vierte Punkt, den ich gerne zeigen möchte, ist, dass Gott einen Mann und eine Frau zusammenführt.
Czwarty punkt to jest właśnie to, że Bóg ze sobą właśnie doprowadza do tego, że ze sobą się spotkają mężczyzna i kobieta.
Wenn ich jetzt in Afrika wäre, dann würde ich als erstes sagen, ein Mann und eine Frau.
Jeżeli bym był w tym momencie w Afryce, to w tym momencie bym w wykładzie powiedział, jeden mężczyzna i jedna kobieta będą ze sobą złączeni.
Nun, die Vielehe ist in unseren Ländern nicht das Thema.
Ale ponieważ wielożeństwo nie jest tematem w naszych krajach,
aber wir sehen, wie aktuell Gottes Wort auch für eine afrikanische Kultur ist. Ein Mann, eine Frau.
Ale z tego, co przeczytaliśmy, możemy również też i zauważyć, jak bardzo aktualne jest Słowo Boże również dla wszystkich ludzi, również żyjących w Afryce. Gdyż w oryginale jest tutaj napisane jeden mąż i złączy się z jedną żoną swoją. U nas to w gramatyce nie jest potrzebne, żeby było napisane.
Für uns betone ich den Vers jetzt etwas anders.
Jeśli chodzi o nasze kraje, to ja ten wiersz chciałbym podkreślić w inny sposób.
Die Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau.
Małżeństwo składa się z męża i z żony.
Nicht aus zwei Männern oder zwei Frauen.
Nie składa się z dwóch mężczyzn i dwóch żon.
Das ist total gegen Gottes Gedanken.
Dlatego, że to jest całkowicie niezgodne z Bożymi myślami. Dla nas starszych jest to rzeczą całkowicie samą przez się zrozumiałą. Dla młodszej generacji tego świata może już nie tak do końca całkiem zrozumiałą. Ale to jest jasno tutaj sformułowane. Bożym życzeniem jest, aby małżeństwo składało się z jednego mężczyzny i z jednej kobiety. Ale tu też nie jest napisane, żeby małżeństwo się składało z chłopca i z dziewczyny. Gdybym był teraz w Indiach, to w kazaniu bym właśnie też tą stronę szczególnie podkreślał. Dlatego, że w tym kraju bardzo często już dzieci wydawane są do małżeństw.
Aber das hat auch uns etwas zu sagen.
Ale pomimo tego również i te słowa mają nam coś do powiedzenia.
Mann und Frau, das bedeutet, dass junge Menschen, die heiraten, eine gewisse Reife haben müssen.
Ten mąż i ta kobieta, te określenia mają nam do powiedzenia, że ludzie, którzy wchodzą w związek małżeński, powinni cechować się odpowiednią dojrzałością.
Keine unreifen Jugendlichen, sondern Mann und Frau.
Nie mogą być to niedojrzali młodzieńcy i niedojrzałe dziewczyny, tylko to musi być mąż i kobieta.
Ich sage euch jetzt kein Alter. Ich gebe keine Altersangabe. 18 Jahre, 20 Jahre, 22 Jahre.
Oczywiście nie będę tu podawał żadnych danych dotyczących minimalnego wieku, czy 19, czy 20 lat.
Es gibt Männer, die sind mit 25 noch nicht reif.
Bo zdarza się, że są tacy mężczyźni, którzy mając 25 lat dalej jeszcze nie są dojrzałymi.
Und es gibt Frauen, die sind mit 18 oder 19 schon reif.
A również też i są takie dziewczyny, które mając 18 czy 19 lat są już dojrzałymi kobietami.
Das hängt sehr vom Einzelfall ab.
Oczywiście to jest zależne od ukształtowania każdego człowieka, od przypadku do przypadku, inaczej może być.
Aber es ist wichtig, dass junge Menschen, die heiraten, auf eigenen Füßen stehen können.
Ale jest to rzeczą ważną, aby młodzi ludzie, którzy pobierają się w związek małżeński, stanęli już w swoim życiu prywatnym na własnych nogach.
Es heißt hier Vater und Mutter verlassen.
Tu jest wyraźnie napisane, że mają mieć możliwość opuszczenia ojca i matki.
Junge Eheleute müssen sich selbst versorgen können.
Młodzi małżonkowie muszą mieć taką możliwość, żeby odpowiednio zatroszczyć się finansowo o swój związek.
Und zwar materiell und finanziell, aber auch geistig und geistlich.
Nie tylko finansowo i materialnie, ale również też w tym względzie duchowym i pod względem połączenia dwóch dusz, można powiedzieć staropolskim słowem duszewnie.
Wenn es hier heißt, Vater und Mutter verlassen, hat das zwei Seiten.
Jeżeli tu jest napisane, że opuści ojca i matkę, to to ma dwa znaczenia.
Die erste Seite betrifft die jungen Leute, die gehen müssen.
Pierwsza strona dotyczy tych młodych ludzi, którzy muszą wyjść od rodziców.
Die zweite Seite betrifft die Eltern, die loslassen müssen.
Druga strona dotyczy rodziców, którzy muszą dojrzeć do tego, aby tych młodych ludzi potrafić wypuścić ze swojego domu.
Und ich glaube, das zweite ist manchmal das größere Problem.
I myślę, że drugi punkt z tych dwóch rzeczy bardzo często jest większym problemem niż pierwszy punkt.
Wenn man Kinder, die heiraten, abgeben muss, ist das nicht immer ganz einfach.
Gdy my, rodzice, musimy oddać swoje własne dziecko w ręce drugiego człowieka, z którym ono się pobiera, to nie zawsze jest to łatwa rzecz.
Aber es ist wichtig, dass wir Eltern unsere Kinder loslassen, dass wir sie gehen lassen.
Ale jest to bardzo ważną sprawą, abyśmy my, rodzice, potrafili pozwolić naszym dzieciom odejść od naszego domu.
Wir dürfen unseren verheirateten Kindern einen Rat geben, ja.
Oczywiście my możemy naszym świeżo pobranym małżonkom, z których jedno jest naszym dzieckiem, w dalszym ciągu udzielać dobrej rady.
Aber wir sind nicht befugt, uns in die Ehe unserer verheirateten Kinder einzumischen.
Ale w żadnym wypadku nie jesteśmy do tego upoważnieni, aby mieszać się w sprawy małżeństwa naszych dzieci.
Das ist manchmal eine Gratwanderung, das ist manchmal schwierig.
Bardzo często jest to niestety taką wędrówką na krawędzi przed przepaścią. Nie zawsze jest to rzecz łatwa.
Aber wir brauchen dazu sehr viel Weisheit. Die Eltern und auch die verheirateten Kinder.
Ale my po prostu potrzebujemy wiele mądrości, zarówno rodzice, jak też i te ci nowożeńcy.
Ich hole mir heute noch manchmal einen Rat bei meinem alten Vater.
Ja po dziś dzień jeszcze korzystam z dobrej rady mojego starego ojca.
Und wenn ich ihn frage, gibt er mir einen Rat.
Gdy go pytam, to chętnie udziela mi rady.
Aber er würde nie erwarten, dass ich das tue, was er mir sagt.
Ale on tego by nigdy nie oczekiwał ode mnie, że ja wykonam natychmiast to, co on mi poradził.
Ich komme zu einem fünften Punkt.
I możemy teraz przejść do piątego punktu.
Haben wir noch etwas Zeit, oder?
Ja, bis 15, ne?
Der fünfte Punkt. Die Ehe ist eine Einheit.
Piąty punkt ma w sobie taki temat, że małżeństwo jest jednością.
Wir haben gelesen in Vers 24.
Czytaliśmy w tym 24 wierszu.
Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein.
Wyraźne wskazówki. Opuści mąż ojca swego i matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem.
Die Ehe ist eine wunderbare Einheit.
Małżeństwo jest cudowną jednością.
Hier steht ein Fleisch.
Tu jest to określone tym słowem jednym ciałem.
Was bedeutet das?
Co to oznacza?
Das bedeutet, die Ehe ist eine Einheit nach Geist, Seele und Körper.
Że małżeństwo jest jednością pod względem ducha, duszy i ciała.
Ein Fleisch bedeutet nicht ein Leib, ein Körper.
Jedno ciało to w żadnym wypadku nie oznacza, że to jest jeden korpus teraz, nowy korpus z ciała. Że to jest jeden organizm.
Fleisch ist der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib.
Jednym ciałem to jest cały człowiek pod względem ducha, duszy i ciała.
Wir wollen mal einen Vers aus dem ersten Korintherbrief lesen. Ich hoffe, dass das in der polnischen Übersetzung auch so deutlich wird.
Przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian. Mam tylko nadzieję, że w polskim tłumaczeniu jest to dobitnie jasno podane.
1 Korinther 6.
Szósty rozdział, pierwszy list do Koryntian.
Vers 16.
16. wiersz.
Da heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass der, welcher eine Hure anhängt, ein Leib, ein Körper mit ihr ist?
Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, szesnasty wiersz. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? I tu to określenie ciałem ma na myśli jednym korpusem, jednym ciałem.
Dann heißt es weiter, es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein.
Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem.
Habt ihr das gleiche Wort?
Ja, das gleiche.
Okay, dann ist es schwierig zu erklären.
Trudno to nam teraz zrozumieć i wyjaśnić, skoro w tym miejscu my w polskim mamy te same słowo użyte, ciałem, ciałem.
Also, es ist egal. Die Ehe ist eine Einheit und betrifft Geist, Seele und Körper.
Obojętnie jak tam jest napisane, to prawdą jest, że małżeństwo jest jednym ciałem pod względem ducha, duszy i ciała, albo korpusu ciała, organizmu, korpus ciała.
Was bedeutet es, eine geistige Einheit zu sein?
Co to oznacza w ogóle być jednością pod względem duchowym?
Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, miteinander zu reden.
To oznacza, że jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać.
Wir können kommunizieren miteinander.
Że jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą nawzajem.
Wir können uns als Ehepartner austauschen.
I jako małżonkowie jesteśmy w stanie wymieniać się uwagami.
Es gibt verschiedene Ebenen, auf der wir uns austauschen können.
I są różnorodne płaszczyzny, na których my możemy w małżeństwie wymieniać się naszymi uwagami.
Die unterste Ebene ist, dass wir ganz allgemeine Floskeln, allgemeine Aussagen austauschen.
Tym najniższym poziomem tych wzajemnych wymian, tej wzajemnej wymiany, to jest po prostu codzienna komunikacja.
Wir werden wach morgens früh und fragen, hast du gut geschlafen?
Na przykład budzimy się rano i pytamy się nawzajem, czy dobrze się wyspałeś, wyspałaś.
Wir fragen, wie geht es dir?
Pytamy się, jak ci się powodzi.
Das ist die erste, unterste Ebene von Kommunikation.
To jest ten pierwszy, najniższy poziom komunikacji międzyludzkiej.
Die zweite Ebene ist, dass wir Fakten miteinander austauschen, Tatsachen miteinander austauschen.
Drugim poziomem jest poziom wymiany między sobą różnych faktów.
Wir sprechen darüber, wie es im Berufsleben war am Tag.
Na przykład rozmawiamy ze sobą, a jak dzisiaj ci poszło w twojej pracy.
Wir sprechen darüber, was mit den Kindern in der Schule gewesen ist.
Rozmawiamy na temat, jak dzieciom się dzisiaj powodziło w szkole.
Wir tauschen Tatsachen aus.
I my wymieniamy się znajomością faktów, które znamy.
Aber dann kommt die dritte Ebene der Kommunikation.
Ale jest jeszcze trzeci poziom wzajemnej komunikacji.
Wir beurteilen und wir bewerten diese Fakten und Tatsachen.
Że my zaczynamy też i oceniać i wartościować poszczególne fakty.
Aber dann gibt es noch eine vierte Ebene der Kommunikation.
Ale jest i czwarty poziom komunikacji wzajemnej.
Und dann werden wir eine Seele.
I na tym poziomie bywamy właśnie tą jedną duszą.
Wir tauschen nicht nur Bewertungen aus, sondern Gefühle und Empfindungen.
Nie tylko wymieniamy się oceną pewnych faktów, ale zaczynamy się wymieniać uczuciami i oceną czy odczuciami. Tak, umiłowani, to jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy znali te wszystkie cztery płaszczyzny komunikacji w każdym małżeństwie.
dass wir uns gegenseitig auch die Seele und das Herz öffnen.
Abyśmy wzajemnie sobie otwierali przed sobą i duszę, i serce swoje.
Adam und Eva waren nackt.
Adam i Ewa byli nazy.
Das bedeutet natürlich, dass sie keine Kleider anhatten.
No, oczywiście w tym miejscu mowa jest o tym, że oni nie mieli na sobie żadnej odzieży.
Wir laufen natürlich heute mit Kleidern rum, und das ist richtig so.
Oczywiście my nie chodzimy nieubrani i dobrze jest tak, jak jest.
Aber in der Ehe sollen wir in einem Sinn immer noch nackt sein, nämlich offen füreinander.
Ale w małżeństwie powinniśmy być dla siebie nawzajem właśnie pod względem właśnie tego wzajemnego skomunikowania i wzajemnego otwarcia naszej duszy, tak nadzy, otwarci jak księga dla siebie nawzajem.
Meine Frau zeigt mir ihre Gefühle und ich zeige ihr meine Gefühle.
Moja żona pokazuje mi, opowiada mi o swoich własnych uczuciach, a ja jej pokazuje swoje własne uczucia.
Es ist wichtig, dass wir diese Offenheit miteinander pflegen von Anfang an.
Jest to bardzo ważną rzeczą, abyśmy tego rodzaju otwartość pielęgnowali od samego początku małżeństwa.
Habt keine Geheimnisse voreinander.
Nie miejcie żadnych tajemnic przed sobą.
Dann ist die Ehe auch eine körperliche Einheit.
A potem też i małżeństwo jest jednością w ciele.
Gott hat die Sexualität für uns gegeben. Sie ist auch eine Gabe Gottes.
Bóg nam darował seksualność wzajemną. To też jest dar Boży.
Und zwar in der Ehe, nicht davor und nicht daneben.
A mianowicie ona, seksualność obowiązuje w małżeństwie, nie przed małżeństwem, i nie obok małżeństwa.
Warum hat Gott uns die Sexualität in der Ehe gegeben?
Dlaczego Bóg darował nam tą seksualność w małżeństwie?
Er hat sie uns aus zwei Gründen gegeben.
Z dwóch powodów nam ją darował.
Erstens, damit es Kinder gibt.
Po pierwsze, aby powstało potomstwo.
Gott sagt, seid fruchtbar und mehrt euch.
Bo to Bóg powiedział, że bądźcie urodzajnymi i rozmnażajcie się.
Aber zweitens hat Gott uns die Sexualität auch zur Freude gegeben.
Ale po drugie, Bóg nam darował również też i naszą sferę seksualności dla naszej radości.
Es ist eine Gabe Gottes.
To też jest dar Boży.
Aber auch da müssen wir aufpassen, diese Gabe nicht zu missbrauchen.
Ale również i w tym względzie powinniśmy uważać, abyśmy nie nadużywali tego daru Bożego. Ten dar ma być praktykowany tylko w małżeństwie i nigdzie poza nim. I chciałbym to teraz powiedzieć młodym ludziom, abyście wiedzieli, że ten życie seksualne to nie jest najważniejsza rzecz w małżeństwie.
Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind.
Bo jest wiele innych rzeczy, które są znacznie ważniejsze.
Wir sagen im Deutschen, das ist der Punkt auf dem I. Versteht man das?
My mówimy to w języku niemieckim, że życie seksualne to jest po prostu tylko kropka nad I.
Die Engländer sagen, es ist der Zuckerguss auf dem Kuchen.
A Anglicy mówią, że życie seksualne to jest lukrowa polewa na cieście.
Der Kuchen schmeckt auch ohne Zuckerguss.
I te ciasto zwykle by smakowało bez tej polewy cukru.
Aber mit schmeckt er besser.
Ale z tą polewą cukrową smakuje lepiej.
Also. Sexualität ist eine Gabe Gottes, dafür wollen wir dankbar sein.
A więc jeszcze raz to podkreślamy, że życie seksualne jest darem Bożym i za ten dar, jak zwykle za wszystkie dary, powinniśmy być wdzięczni.
Aber die Einheit nach Geist und Seele ist wichtiger.
Ale jedność według ducha i duszy jest znacznie ważniejsza.
Möchte einen sechsten Punkt noch kurz zeigen.
Chciałbym pokazać wam jeszcze szósty punkt, bardzo krótko.
Es heißt in Vers 24, ein Mann wird seiner Frau anhangen.
Jest tu w wierszu 24 napisane, że mąż, u nas jest napisane, złączy się, a w oryginale jest napisane doczepi się albo przyłączy się do żony swojej. Słucham? Przylgnie, można powiedzieć.
Das bedeutet, die Ehe ist wie zwei Blätter, die zusammengeklebt werden.
To słowo oznacza, że małżeństwo to jest nic innego jak dwa listki, które się ze sobą skleiły.
Kann man zwei Blätter, die zusammengeklebt sind, auseinanderreißen?
Albo jak dwie kartki, które są ze sobą sklejone. Czy jest ktoś w stanie rozerwać od siebie dwie sklejone kartki bez uszkodzenia?
Was passiert, wenn man das tut?
Co się stanie, gdy ktoś będzie próbował to uczynić?
Alles geht kaputt.
Wszystko zostanie zniszczone.
Wenn man zwei Bretter zusammenschraubt mit zwei Schrauben,
jeżeli ktoś by skręcił ze sobą dwie deski dwoma śrubami,
kann man sie wieder auseinanderschrauben.
To można te deski rozkręcić i byłyby dwoma odrębnymi.
Die Ehe ist nicht geschraubt, sondern geklebt.
Małżonkowie nie są ze sobą śrubami skręceni, tylko ze sobą sklejeni.
Deshalb sagt Gott, dass eine Ehe nicht geschieden werden soll.
To właśnie z tego powodu Bóg zarządził, żeby małżonkowie się nie rozwodzili.
Die Ehe ist zusammengeklebt.
Małżeństwo jest stanem wzajemnego sklejenia się.
Was ist denn der Klebstoff zwischen zwei Ehepartnern?
A co jest klejem pomiędzy tymi dwoma partnerami małżeńskimi?
Eine Antwort auf diese Frage lautet die Liebe.
Jedna z odpowiedzi na to pytanie brzmi miłość.
Wenn Mann und Frau nicht einander in Liebe verbunden sind, werden sie nie eine vernünftige Einheit bilden.
Jeżeli mąż i żona nie będą ze sobą połączeni rozsądną, prawdziwą miłością, to nigdy nie będą również i prawdziwie ze sobą połączeni. Ale jest również też i druga odpowiedź na to pytanie i w tym względzie chciałbym zacytować wypowiedź brata Darbiego, który też poza tym, jak wiemy, nie był w związku małżeńskim. Brat Darby powiedział następująco. Najmocniejszym związkiem pomiędzy sercami dwojga ludzi to jest w pełni oddanie się każdego z osobna Jezusowi Chrystusowi.
Er hat nicht gesagt, das stärkste Band zwischen Menschen ist die Liebe.
On nie powiedział tego, że najmocniejszym związkiem pomiędzy dwojgiem ludzi jest miłość.
Sondern die Hingabe an den Herrn Jesus.
Nie, on powiedział, że oddanie się każdego z nich Panu Jezusowi.
Wenn wir als Ehepartner für den Herrn leben, dann sind wir miteinander verbunden.
Jeżeli wtedy razem jako małżonkowie będziemy żyli dla naszego Pana, wtedy okaże się, że jesteśmy mocno ze sobą złączeni. Krótko teraz wymienię jeszcze tych sześć punktów i zakończymy tą pierwszą część wykładu. Po pierwsze, to Bóg jest twórcą mężczyzny i kobiety.
Zweitens, Gott hat uns unterschiedlich gemacht.
Po drugie, Bóg nas w różnorodny sposób ukształtował.
Drittens, Gott kennt den Wunsch im Herzen nach einem Ehepartner.
Po trzecie, Bóg zna to pragnienie w głębi serca, aby posiadać w życiu partnera małżeńskiego.
Viertens, in der Ehe führt Gott Mann und Frau zusammen.
Po czwarte, to Bóg męża i żonę ze sobą do siebie przyprowadzi, aby byli małżeństwem. W piątym punkcie to małżeństwo jest jednością pod względem ducha, duszy i ciała. I szósty punkt, że małżeństwo jest ze sobą, dlatego tak mocno ze sobą powiązane, dlatego że łączy ich miłość wzajemna i oddanie się Panu Jezusowi. Dziękuję Wam, że żeście tak długo mnie wysłuchiwali.
Übersetzung.
Dziękuję Tobie za dobre tłumaczenie.
Ich glaube, wir haben uns jetzt eine Pause verdient.
Myślę, że wszyscy zasłużyliśmy teraz na przerwę.